Kontynuujemy spotkanie. Paweł Kuciński, były siatkarz AZS Olsztyn, dzisiaj komisarz Plus Ligi. Dużo wspominamy, dużo historii. No między innymi dlatego, że za nieco ponad 2 tygodnie, taki jest plan i wszystko na to wskazuje, wracamy do hali Urania 17 grudnia o godzinie 17:30 meczem z Bogdanką Lublin. Ale mamy jeszcze kilka pytań historycznych, bo takie poprosiliśmy naszych kibiców, więc spieszę je zadać. Z którym rozgrywającym grało ci się najlepiej? Oczywiście wspominamy czasy, kiedy byłeś przyjmujący.
A, to się nie zgodzę do końca, bo przyjęcie do rozgrywającego też jest jakby elementem gry. Nie, no żartuję. Ciężko mi określić, no miałem wielu trenerów. Wielu kolegami, no, grałem gdzieś tam jeszcze na pozycji przyjmującego, czy to w Olsztynie, bo to był okres, kiedy tu na początku mojej kariery grałem w Olsztynie, grałem i z Mariuszem Szyszko, i z Maćkiem Dobrowolskim, tak? Grałem w Nysie i z Pawłem Rzeźniczkiem, kojarzę, już wyleciało mi nazwisko drugiego rozgrywającego. Ze Zbyszkiem Rektorem, tymi zawodnikami, którzy tam no, wtedy stanowili o sile Nysy. No powiem ci, ciężko powiedzieć, tak? No każdy miał swój jakiś tam styl, no bo to takie pytanie jest dosyć trudne, może bardziej na siódmą strefę, żeby analizować, który zawodnik rozgrywający jest lepszy. Ja myślę, że zawodnik rozgrywający jest oceniany, czy pasuje do drużyny, tak? Bo no wiadomo, że też grałem ostatnie lata, no już z innej, patrząc z pozycji libero, z Pawłem Zagumnym i też określam, no wszyscy powiedzą, Paweł najlepszy na świecie, tak? Zgodzę się, jeżeli chodzi o jego karierę, jego sukcesy, ale też trzeba pamiętać, że ci zawodnicy, tak jak Maciek Dobrowolski, no gdzieś tam też miał sukcesy, tych medali w Bełchatowie, w Rzeszowie.
On obok Mariusza Wlazłego jest najbardziej utytułowanym siatkarzem Plus Ligi.
Jak to się mówi, worek medali ma, więc też nikt na początku kariery nie mówił, że Maciek będzie aż tak wybitnym, trafił do dobrej drużyny, gdzie się zdobywa medale, więc czasami no, mieliśmy też taki ubaw, że Paweł Zagumny czekał ileś lat, żeby zdobyć złoty medal. Tak? No.
I się nie doczekał.
A mimo tego został mistrzem świata.
Dokładnie.
Tak?
A zapytam jeszcze o pozycję libero. A kto, jak już byłeś libero, kto ci tak zaszedł najmocniej za skórę, rzucał tymi popularnymi kamieniami i miałeś go serdecznie dość?
Znaczy tak, no tu jesteśmy na antenie, tak? No, myślę, że bardziej w kuluarach można porozmawiać. Nie, no, kiedyś, no, teraz jak patrzę na tych już młodszego pokolenia zawodników, ta gra jest, koncentruje się bardziej na grze, nie ma tej tak zwanej gry, jak to się mówi, vis-a-vis pozycji, czy vis-a-vis zawodnika. Też to była jakby taktyka, może nie wszyscy wiedzą, ale no, byli część zawodników, których można było jakby taktycznie poddenerwować, sprowokować, wyprowadzić z równowagi lub troszeczkę, żeby podszedł obojętnie w danej chwili gdzieś tam do sytuacji boiskowej. No było, no, ja wychowałem się w Nysie przy zawodnikach no, specyficznych, bo Krzysiek Wójcik czy Adam Kurek, no, ojciec młodego Kurka, więc no, tam mnie trochę nauczono charakteru, a tak naprawdę, jeżeli już zadałeś to pytanie, to chyba z Igłą chyba największe takie były przeboje, jeżeli chodzi o te ważne mecze. Piotr Gacek to zawsze był ostoja spokoju, on tam niewylewny zawodnik, nieemocjonalnie grający. Krzysiu Ignaczek, no wiadomo, no, bardzo podobny charakter do mojego, no bo ci, co mnie trochę znają i z moich czasów jeszcze grania, no nie należałem do łatwych zawodników i tak zwanych wyciszonych, no ale to też mnie jakby nakręcało, tak, może czasami do przesady. Ale no mówię, no, z tych, co zapamiętałem, to taktyka, no zawsze z Krzyśkiem Ignaczakiem gdzieś tam wymienialiśmy się tam. Oczywiście byliśmy kolegami po meczu, do tej pory gdzieś tam się widzimy, rozmawiamy się, śmiejemy z danych sytuacji, ale też i Krzysiek z drugiej strony zapamiętał, że zawsze ze mną się ciężko grało, bo prowokowałem, chociaż no, była też taktyka, żeby sprowokować, tak, bo to była taktyka szatniowa na niektórych zawodników, jak zadziałać, tak, więc nie zdradzę może wszystkich tajemnic, jak się na to mówiło, ale to też było taktyka, więc to jest taki może jeden z przykładów, reszta raczej no, nie było jakby tej takiej agresji. Teraz, jak obserwuję te mecze, no teraz jest bardziej spokojnie. Wszyscy się koncentrują na tym zawodostwie, na tym taktyce, na tym, no jakby to powiedzieć, niuansach nawet akcji. U nas trochę było jeszcze takiej fantazji, takiej młodzieńczej, czasami no takiej też emocjonalnej, tak?
Kolejne pytanie, się... muszę ci od czasu do czasu tak. tutaj wejść w słowo, bo tak się... nasza antena nie jest
rozbijam
z gumy.
Na pytania.
Pytanie od kibiców, od kibica. A który system siatkówki, powiedz, bo rozpoczynałeś jeszcze przy tym graniu do 15 punkty po własnej zagrywce, potem zmiana do 25, każda piłka ważna, prowadzono libero. Który system siatkówki wspominasz lepiej?
Kolejne pytanie, że musiałbym...
Można książkę napisać.
Znowu audycję przedłużał ze 2 godziny. No, że to jest w skrócie, tak? Już nie będę się rozwodził, bo jak sam widzisz, jak się nakręcę, to potrafię gadać, ale to też takie skrzywienie trochę zawodowe, bo w pracy też dosyć dużo mówię i zawsze byłem, jak to się mówi, gadającym człowiekiem. No, powiem ci, z mojej punktu, no jest to postrzegane, ja bym to rozdzielił, tak? No, tamten system dla kibica, no fajny, bo mecz mógł trwać prawie do 4 godzin, bo akcja czasami 1-1.
Słonecznika brakowało.
Brakowało słonecznika. Dla zawodników nie patrzyło się na wynik, no, bo naturalnie było się wychowane w takim systemie, więc grało się, żeby wygrać akcję. Oczywiście wynik był też ważny. No na pewno dla kibiców w pewnym momencie może te mecze po 3,5, prawie tam 4 godziny, jeszcze nie było, pamiętajmy, że nie było telewizji, tak, nie było reklam. Jakby jeszcze dorzucić do tego reklamy, to może do 5 godzin byśmy dojechali w tym meczu. Na pewno ja bym to rozdzielił. To jest inna epoka, inne granie, inne szanowanie piłki. Jak się przegrywa 3-2, przegrywa się 5-2, to jest żadna jeszcze tragedia. Nawet 10-2 były takie mecze.
10-5 w tiebreaku decydującego ćwierćfinału.
Starsi zawodnicy mi opowiadali, że 14-2 czy 14-3 było i też wygrani na przewagi takiego seta. No w siatkówce teraz, jak jest przewaga, chociaż zdarzają się mecze 6-7 punktów, to tak naprawdę przy wyrównanych drużynach to jest dowożone do końca. Tak? No tam było tak, że jeszcze ta możliwość jakby zmęczenia przeciwnika i zdobywania trudności tych punktów, no mogła to jeszcze taki wynik podciągnąć. Tak? Ja to zawsze nazywam, że to jest taka możliwość, jak w siatkówce kobiecej. Tak? 10 punktów przewagi nie znaczy, że się wygrywa seta. U mężczyzn już trochę jest inaczej, więc ja bym to rozdzielił. Na pewno teraz jest trudniejsza gra, bo szybsze są sety, mniej zawodnik ma jakby kontaktu, bardziej rozkłada się na drużynę, więcej możliwości popełnienia, no też no, niewybaczalnych błędów, bo w tej chwili 1-2 punkty mogą później decydować. Na pewno jest dużo łatwiej też wprowadzając też challenge, bo uspokoiło trochę to grę tam u nas, no zdarzało się w starych czasach, jak to fajnie brzmi, no że no, sędzia mógł i 10 błędów zrobić. Zresztą też jeżdżę na pierwszą ligę i naprawdę ci najlepsi sędziowie, czasami z Tauron Ligi, mówią, że to jest bardzo ciężkie wrócić do starego sędziowania, bo no, nie unikniemy błędów. Siatkówka jest tak szybka, tak dynamiczna, że nie ma możliwości bez challenge'u z sędziami liniowymi wypatrzeć wszystkiego. Więc zmieniło się, ja bym to rozdzielił, te dwie ery tej siatkówki z starym systemem, nowym. Tu jest w ogóle inaczej się gra. Ja już byłem w tym 8 lat, 9 lat w tym nowym systemie, przyzwyczaiłem się. Ciężko sobie teraz wyobrażam w drugą stronę, wspominam. Ale no myślę, że jest to dużo lepiej, tak? Mecze są dosyć ciekawsze, w miarę szybsze, tym bardziej tych meczów mamy dużo. No mamy każdy mecz w Plus Lidze, większość meczy w Tauron Lidze i jeszcze wybiórcze mecze w pierwszej, więc tej siatkówki mamy dużo, plus kadra, plus inne rzeczy, teraz olimpiada, eliminacje, więc cały czas jest siatkówka, można powiedzieć, 12 miesięcy. Dobrze, bo to jest i dla reklam, dla meczu maksymalnie 2,5 godziny, czasami się takie mecze zdarzają. Jest ciekawsza siatkówka. Dla mnie, jako osobiście byłego zawodnika, na pewno teraz te czasy, kiedy gra się tym systemem przy takich telewizji, bo też trzeba pamiętać, że Liga Zawodowa od początku nie była taką ligą zawodową jak teraz, przy tym profesjonalizmie, czasami by się chciało zagrać w tym, tak? No ale no, życie jest życie, nie było mi to dane, ale jest dane przynajmniej, że obserwuję, jestem tam trochę duchem z boku, i widzę różnicę, więc...
Kontynuując ten wątek troszeczkę, bo mamy kolejne pytania od kibiców. Zmieniła się ta siatkówka, stała się bardziej atletyczna, szybsza, bardziej dynamiczna. Czy tą ekipę z lat 90., czy ona by się przystosowała do dzisiejszej siatkówki?
No, widziałem to pytanie na internecie, już ktoś tam nie wytrzymał ze słuchaczy, ale dobrze. Nie to, że się przygotowywałem na to pytanie. Było kiedyś chyba zadane takie pytanie na 7 strefie, jakby zawodnicy z lat 70. zagrali z tymi z lat 90. Ja bym tego nie porównywał, tak? Jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, nie ma różnicy. Byli moim zdaniem nawet niektórzy lepiej wyszkoleni.
Wszechstronnie.
Wszechstronnie, bo tak naprawdę nie było specjalizacji pozycji. Wybierało się dopiero, czy ten ma lepsze predyspozycje grania na środku, na przyjęciu, na ataku, czy no, rozegranie, wiadomo, specyficzne bardziej. Ja bym tego no, tak może nie porównywał. Na pewno jest to inna siatkówka, tak? Jest dużo więcej zagrań różnych, tak? Typu no, nawet tam quick, pipe, różne inne elementy takie bardziej, których tam nie było. No, kiedyś siatkówka była troszeczkę wolniejsza, wyższe wystawy, tak? No, chociaż Mariusz Szyszko był jednym z pierwszych jakby w tamtych czasach zawodników, który już prowadził przyspieszanie no, ze względu na swój styl i też jakby zmianę stylu gry, szybkości. Jest inna siatkówka, jest dużo szybsza, dużo wyżsi zawodnicy, duże możliwości parametrów, jak to zawsze powtarza Wojtek Drzyzga w komentarzach, ma świetne parametry zawodnik, mimo tego, że no, też musi być techniczny. Myślę, że tamte czasy bardziej się grało techniką, było paru takich no, silnych zawodników, no, jak Mariusz Sordyl czy Andrzej Grzyb za starych czasów, którzy mieli też, no im spokojnie by się odnaleźli. Myślę, że większość by się odnalazła, ale jak to mówisz, jakby się rozstrzygnął wynik meczu, myślę, że bardziej możemy się sprawdzić na żywo, jak już ci w nowej erze przejdą na oldboi, jak my jesteśmy, i ci oldboje z tego starego systemu, wtedy możemy zobaczyć, czy będzie aż taka różnica do porównania na żywo. Ja bym tego nie porównywał, siatkówka idzie, ewoluuje do przodu, tak? Wiemy, mówi się o tym, coraz szybsza, coraz mocniejsza, coraz, jakby to powiedzieć, wyższa parametrami, większe pułapy, no ta cała otoczka, mniejszość też jakby obciążania zawodnika, bo pamiętajmy, no zawodnik kiedyś atakujący atakował po 100 parę razy, tak? Wystarczył w meczu, w tej chwili no jest możliwość jakby na większej sile, na większym pułapie grania większości akcji, tak? Więc jest to w ogóle inna siatkówka. Myślę, że umiejętnościami by zagrali na równo, fizyką myślę, że przewaga jest i na tym systemie. A przede wszystkim, no myślę, żeby był problem dostosowania się tych zawodników, którzy skończyli na starym systemie liczenia do nowego, tak? Więc ciężko, trudne pytanie, ciężko mi porównać, może zostawmy tak jak jest.
Szanowni Państwo, moglibyśmy tak długo i długo i długo, faktycznie tematów nie brakuje i miło jest powspominać, tym bardziej w przededniu powrotu do hali Urania, hali, która po 43 latach doczekała się remontu i pod koniec grudnia, dokładnie 17, planujemy pierwszy historyczny mecz w nowym obiekcie Bogdanka Luk Lublin. Będzie to niedziela, godzina 17:30. Śledźcie nasze sociale, już niedługo informujemy o karnetach, bo będzie jeszcze taka możliwość. Będą oczywiście bilety, 4000 miejsc. Hala wiem, że będzie pełna, bo słyszę to z każdej strony i bardzo się z tego powodu oczywiście cieszymy. Pawle, bardzo krótko. Kto będzie mistrzem Polski?
A wiedziałem, że takie pytanie. Dla mnie no, faworytem aktualnie, no wiadomo, że Zaksa to jest zawsze zespół, ale myślę, że Jastrzębski. No, powiem odważnie, bo niektórzy się boją, ale myślę, że Jastrzębski ma taki skład i warunki na to, żeby wygrać i zdobyć Mistrzostwo Polski.
Szanowni Państwo, wracamy do Plus Ligi. Najbliższy piątek to mecz w Radomiu o godzinie 20:30. Indyk Pola ZS Olsztyn mierzy się z Eneą Czarnimi Radom i przed nami również w kolejną środę 6 na Mikołajki ostatni pożegnalny mecz w Iławie. Również Państwa tam zapraszamy, bo jesteście nam potrzebni i chcemy w fajnych warunkach fajnie podziękować Iławie za te fantastyczne 2,5 sezonów, które tam spędziliśmy. Także Barkom Karzany Lwów w środę 6 grudnia. Dziękuję za naszą fantastyczną rozmowę. Dużo informacji, dużo ciekawostek, dużo wspominek. Mam nadzieję, że na tych spotkaniach w hali Urania jeszcze nie raz o tym porozmawiamy i że będziesz często gościem, którym moim i Państwa gościem był Paweł Kuciński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na mecz.
Tak jest. Widzimy się w Iławie, potem hala Urania. Słuchamy radia UWM-FM w imieniu Mateusza Lewandowskiego. Zapraszam na nasze relacje. Dziękuję za ostatnią godzinę. Marcin Zaremski. Cześć.